stan opłakany. Myślę, że jesteśmy w przedsionku. Chociaż z tego, co mi wiadomo, to wejście od frontu było przeznaczone do celów handlowych. Dalej się przechodziło do pomieszczeń mieszkalnych na zaplecze tego lokalu, a z tyłu była klatka schodowa wewnętrzna na mieszkania na piętrze.
Dużo wspomnień, bardzo dużo. Ja patrzę z kolei na to, jak po schodach schodzi Jurek Porysienko, pseudo Barnaba, i mówi: cześć Kazik, cześć Krzysiek, co słychać chłopcy? Mówi, bo cukierki chcecie wziąć?
Zachowane są oryginalne drzwi. Część okien posiada jeszcze szyby. Białe piece kaflowe na parterze. Pomieszczenia są wytapetowane.
Nie raz.
Nie raz, nie dwa, ale z drugiej strony, no, sufit pęka. Farba złazi.
Była bordowa tapeta, gruba taka tapeta, że trudno nawet było porwać, i miała złudzenia. Jakie wzory, to nie pamiętam. Chyba jeszcze Wałachowie położyli i babcia to zostawiła na tej ścianie. Ty pamiętasz taką bordową tapetę?
Pamiętam. Później przetapetowali.
No właśnie, przetapetowaliście. Nawet te zdjęcie, które ja jestem z mamą na rękach, to było tu robione.
Kiedy z historykiem Wiesławem Wróblem zaglądam za zakamarki pustego domu przy ulicy Mazowieckiej 31/1 w Białymstoku, jeszcze nie wiem, że za kilka dni wróci tu życie.
Jeżeli w 1941 zamieszkała babcia, a kiedy się wyprowadzili? W 2007, to ile liczymy lat?
Żydów do getta.
Orzechowy budynek ma charakterystyczny, narożny kształt. Białostoczanie nazywają go żelazkiem. Na orzechowo zostały przemalowane wszystkie drewniane domy w tej okolicy przed centralnymi dożynkami w 1973. Miasto upiększało się z okazji wizyty pierwszego sekretarza KCPZPR Edwarda Gierka. Dziś dom samotnie zaświadcza o tradycjach białostockiej drewnianej architektury. Już prawie nikt nie pamięta jego mieszkańców, a przecież przez blisko 80 lat był pełen życia dla dwóch rodzin.
Dużo kwiatów bardzo było, to babcia bardzo lubiła i ona robiła taką dróżkę, ścieżkę.
Ta babcia, która nami opiekowała się tak jak kwoka pisklętami, bo ci rodzice jak zwykle nie mieli czasu, i ona taka surowa, taka zasuszona babcia, zawsze siedziała przy tej płycie, która podobno ocalała, i jej głównym pożywieniem to był chleb, albo bułka sucha, moczona w herbacie, potwornie słodki, a szynka to była tylko na Boże Narodzenie. I wtedy zaczynały się opowieści o tym, jak to było za cara.
Zawsze tutaj pełno dzieci było i tak wesoło było tutaj. Tutaj ławeczka.
Także to naprawdę jest obraz nędzy i rozpaczy. Dom po dziesiątkach lat nie zamieszkania, nie użytkowania, braku opieki. W zasadzie wszystko tutaj grozi czymś, czy to zawaleniem, czy pęknięciem.
Tak, splatają się dwie historie. Ta od państwa Haliny, Joanny, Krzysztofa i Kazimierza, wnuków Marii Boruty, jest o zapachach, kolorach i uczuciach. W tej historii dom jest inny.
On zielony był. I przed dożynkami pomalowali go na taki kolor jak teraz.
A jaka to była zieleń?
Nie zgniła, ale taka już zmarnowana.
Rodzina wyszła z tego domu i stoi dom. A to jeszcze trochę jak postoi, to jeszcze samo pewnie opadnie to wszystko, mi się wydaje, że tutaj coraz, że to rok po roku. Potem te deszcze, śniegi, to wszystko też swoje robi. To tutaj to już nie wiem, czy w ogóle co kto zrobiłby.
Nikt tu nie mieszka już od 15 lat. Właścicielem budynku jest miasto i to władze Białegostoku zdecydują o jego dalszym losie. Trwa poszukiwanie kupca, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowblej.
Prezydent podjął decyzję o tym, aby tę nieruchomość sprzedać. Chcemy, aby dzięki tej decyzji miała ona szansę na odnowienie i na to, aby została właściwie zagospodarowana. Liczymy na to, że nowy właściciel zainwestuje w budynek, da mu nowe życie.
Teraz trzeba za niego zapłacić 560 tysięcy złotych. To kolejna próba sprzedaży. Wcześniej dom był droższy, ale nie znaleźli się chętni. Wpisanie go do rejestru zabytków jeszcze bardziej skomplikowało sprawę. Remont pod nadzorem konserwatora to dodatkowe formalności i dodatkowe koszty.
Warunkiem tej sprzedaży będzie całkowite odnowienie tego zabytku do końca 2026 roku.
To centrum Białegostoku. Mijam ten dom niemal każdego dnia. Otoczony zwalistymi wieżowcami, jest jakby wyjęty z innego świata. Niektórzy uważają, że stoi na drodze do postępu i nowoczesności.
Palić to! Może patrzę do radia. Będziemy, nagrywacie?
No. Spali to!
Jeszcze podejrzany będzie, jak się spali.
Ulica Mazowiecka, przy której stoi żelazko, jest architektonicznym koszmarem. Uważa Urszula Dąbrowska ze Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, które ruszyło na ratunek starym domom.
Jest chyba jednym z najpokraczniejszych przykładów urbanistyki miejskiej w naszym kraju. Tam jest chyba cały przekrój od lat 90. najdziwniejszych pomysłów, jakie wpadły architektom do głowy i znaleźli środki na ich zrealizowanie. I on tam rzeczywiście też jest tak trochę kwiatek do kożucha przy wszystkich budowlach, które powstają. Natomiast tak naprawdę to jest jedyny odnośnik do tego, co tu kiedyś było. A poza tym jest niezwykłej urody. I kolor jest tradycyjnie białostocki, taki orzechowy. Szalówki, która też jest położona w wiadełkę, typowo dla białostockiego modernizmu. Jest też, może nie ostatnim, ale myślę, że jednym już z niewielu narożnych, drewnianych budynków miejskich w Białymstoku. Na dodatek leży w centrum, czyli może spełnić bardzo wiele funkcji, bo jest bardzo dobrze położony. Wiąże się też oczywiście historycznie ze społecznością, która już nie ma w Białymstoku, czyli z Żydami białostockimi.
Z dokumentów wiemy, że został on zbudowany w 1930 roku przez małżonków Wałachów. Natomiast to, że po II wojnie światowej został zajęty pod tymczasowy zarząd państwowy, potem przekazany do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego i przeszedł na stan gminy, na stan miasta Białystok, udowadnia, że rodzina Wałachów po prostu nie przeżyła II wojny światowej.
I tak zaczynam odkrywać inną historię domu. Opowiada mi ją pani Halina. Wracamy do przedwojennego Białegostoku.
W domu obok, który szczytem tak wychodził na ten dom, mieszkała moja prababcia, czyli matka mojej babci, Bruto. I ona często przychodziła z Kraszewskiego, odwiedzała swoją matkę i także oni musieli się znać. I przed wojną nigdy nikt nie mówił po imieniu, tylko zawsze pani tam Harasimczukowa, czy pani Borysienkowa, czy pani Boruta. A do babci się zwrócił pani Maria. Babcia mówi, że ona przychodziła do niego do sklepu.
Szukam szczegółów. W białostockim archiwum państwowym Jarosław Maciejczuk pomaga mi krok po kroku udokumentować wydarzenia tamtego czasu i czasu kolejnych okupacji. Sowieckiej z jej wywózkami i niemieckiej z gettem i holokaustem.
Chyba Wałach kupił plac od niejakiego Lewina za posag żony, że wyłącznie on w swym domu uskuteczniał remonty i stale w nim mieszkał, gdzie miał jatkę z mięsem.
Jeszcze na początku czerwca 1941 roku Sowieci wywozili Polaków w głąb Rosji. Pod koniec tego miesiąca już Niemcy spalili wielką synagogę. Wewnątrz zginęło około 2000 Żydów. Miesiąc później powstaje getto. W Białymstoku trwa wielka przeprowadzka.
Do wojny to sprawa była prosta. Mieszkali państwo Wałachowie. Kiedy w Białymstoku zaczęto zakładać getto, wówczas przyszedł pan Wałach, bo wcześniej jeszcze, ja trochę tak chaotycznie będę może opowiadać. Wcześniej wywieźli moją ciotkę na Sybir, babci siostrę rodzoną. Ona miała dom przy ulicy Poleskiej 17. Kiedy ją wywieziono, to ona prosiła, żeby moja babcia się przeprowadziła do niej, do tego domu. I babcia tam mieszkała. I pewnego dnia przyszedł pan Wałach i prosi, mówi: Pani Mario, znamy się bardzo dobrze od dłuższego czasu. Wiem, jaka pani jest solidna, mówi, ja też, mówi, jestem solidny. Pani będzie musiała opuścić ten dom i ja będę musiała opuścić swój dom przy Mazowieckiej.
Najciekawszym dokumentem, wokół którego chyba wszystko by się tutaj obracało, będzie dokument z 1941 roku. Zaraz już go znajduję.
W związku z tym ja mam do pani serdeczną prośbę. Nie wiem, jakie losy nas dalej spotkają.
Zaraz go będziemy mieli. Tam będzie też odniesienie. O, to jest ten dokument. Może wygląda troszeczkę niepozornie, ale widać, że jakiś tam kształt ma oryginalny. On tam też jest. Czyli Białystok, 29 lipca, 41 rok. Na zasadzie rozporządzenia Zarządu Miejskiego w Białymstoku o przesiedlenie ludności żydowskiej do specjalnej dzielnicy. My z jednej strony Boruta Maria, właścicielka nieruchomości przy ulicy Poleskiej numer 17, a z drugiej strony właściciel nieruchomości przy ulicy Mazowieckiej 31/1 w Wałach Kiwa zamienili swoje nieruchomości wyżej wymienione. I tu są dwa podpisy, Maria Boruta i Wałach.
Coś panu pokażę.
No, przeczytam. Białystok, 29 lipca 1940, na zasadzie rozpatrywania Zarządu Miejskiego w Białymstoku o przesiedlenie ludności żydowskiej do specjalnej dzielnicy, my z jednej strony Boruta Maria. Tego dokumentu nie widziałem. Super. Może mi pani go wysłać? Czy to tajemnica?
Będzie pamiątka super, nasza wspaniała.
No, ja słyszałem, nigdy nie widziałem. Myślałem, że to może też jakaś fikcja i tak dalej.
To z babci opowieści my tylko wiedziałyśmy. Babcia, mama moja.
Gdzie ten dokument pani znalazła?
W archiwum państwowym.
W archiwum państwowym, no proszę.
To jak ładnie napisane.
To tylko myśleliśmy, że to jest wirtualnie, że to gdzieś był, ten dokument zginął. A jednak
no czasami, wie pani, w rodzinie to też ludzie opowiadają jakieś... A to wszystko jest czarne na białym.
To jest ewenement. Pokazuje od razu, co tak się naprawdę działo bezpośrednio po wejściu Niemców.
A jak oni musieli szybko decyzje podejmować?
Tak, dokładnie. To musiały być decyzje z ludźmi, którzy się znali, ufali sobie.
I w ten sposób małżeństwo Wałachów zamieszkało przy ulicy Poleskiej 17. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że tak zwana specjalna strefa dla mieszkańców żydowskich, czyli getto, będzie ich ostatnim domem. A dokument, który podpisali 29 lipca, ostatnim po nich śladem.
Bo to wszystko się u nas zawsze odbywały, te opowieści przy obiedzie. Także ja mam tak wklepane w głowę, że nawet czasami nie chciałam słuchać już tych opowieści. No i opowiadały nam, jak to nosiły to jedzenie, że to czasami no, niebezpieczne było, bo tam byli przecież Niemcy.
Do getta?
Tak. Głównie jedzenie, bo tylko oni tego potrzebowali. No, bo ja pani powiem, moi rodzice takie wychowanie mieli z domu. I rodzice, i zresztą babcia, że trzeba pomagać. Sami nie mieli za dużo, ale pomóc trzeba. Co mam, tym się podzielę. I tak było, czy to była zupa, czy cokolwiek, nie wiem, ale nosili jedzenie. No później po wojnie cały czas czekano, że przyjedzie Wałach i zabierze ten dom.
Kiwa Wałach nie przyjechał nigdy. Za to z Pawłodaru po wojnie wróciła właścicielka domu przy ulicy Poleskiej 17. W archiwalnych dokumentach czytam, że ciotka Stefania, siostra Marii Boruty, w czasie deportacji straciła zdrowie. Nie wrócił jej mąż, wuj Aleksander. Przed wojną był policjantem.
Ostatnia wiadomość od męża otrzymałam w lutym 1940 roku, czyli widzimy, że jakie to są wątki, które znamy z zupełnie szerszej sprawy. Do obozu w Ostaszkowie trafił przez władze radzieckie. W dnu tutaj 13 kwietnia 1940 również ja zostałam deportowana do Kazachstanu, Korolczuk Stefania. Powróciłam do Białegostoku 18 marca 1946. Proszę zobaczyć, że to jest protokół wprowadzenia w posiadanie, czyli oddaną nieruchomość.
Co się w tym czasie stało z Mazowiecką?
A Mazowiecka babcia tam została. I babcia tam mieszkała.
Z dokumentów w archiwum wynika, że tuż po wojnie pojawił się Meyer Zeligson.
On tutaj siebie przedstawia, jest synem Reisli Zeligson z domu Wałach.
Reisla była siostrą Kiwy Wałacha.
Właścicielki nieruchomości położonej w Białymstoku przy Mazowieckiej 31, ponieważ matka Zeligsona w czasie wojny zaginęła, mocodawca mój wnosił o wprowadzenie go w posiadanie wspomnianej nieruchomości. Postanowienie.
W lipcu 1945 roku tymczasowy zarząd państwowy, który zarządzał nieruchomościami pożydowskimi, oddał mu dom przy ulicy Mazowieckiej. Pani Maria przez kilka miesięcy płaciła mu za wynajem komorne.
I pewnego dnia siedzi babcia w domu sama, wchodzi czterech panów w skórzanych płaszczach i od razu: my pani dajemy tydzień na wyprowadzkę, ponieważ ten dom został sprzedany i proszę opuścić. A babcia moja była mała, szczupła, ale odważna strasznie. Pod boki się wzięła i krzyk zniosła. Mówi: co? Wyście sprzedali? A jakim prawem? Ja tutaj mam upoważnienie od właściciela, mam dokumenty.
I tak rozpoczęła się walka o zwrot domu tymczasowemu zarządowi państwowemu.
Tu jest właśnie to doniesienie pani Maria Boruto, jej pismo do tymczasowego zarządu. Oddanie w posiadanie nastąpiło na tej podstawie, że Meyer Zeligson wprowadził sąd w błąd, przedstawiając, że nieruchomość stanowiła własność jego matki. Zerknę jeszcze, jak to tam wyglądało. Opierając się na tym podaniu pani Marii, tymczasowy zarząd do sądu pisze. To możemy jeszcze najwyżej tu prześledzić. Nadmieniam, że Zeligson po uzyskaniu orzeczenia natychmiast sprzedał swoją nieruchomość. O, tego nie widziałem. Nowo nabywca zaś wypowiedział mi to mieszkanie, przy czym mnie wypędza i napastuje, co na pewno nie miałoby miejsca, jeśli by tymczasowy zarząd państwowy tym nieruchomością nadal zarządzał, co według prawa i słuszności jemu się należy. Stosunki majątkowe i osobiste z Kiwy Wałacha, z którym miałem styczność przez szereg lat przed wojną i podczas wojny, znałam bardzo dobrze i kategorycznie nawet w sądzie pod przysięgą mogę stwierdzić, że właścicielem tej nieruchomości był Kiwa Wałach, a nie Rejsla Zeligsonowa.
W 1946 roku sąd wszczął postępowanie po raz drugi. Zapada wyrok, na podstawie którego nieruchomość trafia do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego, czyli na rzecz Skarbu Państwa.
Tak czy inaczej, wyraźnie w wyniku tej sprawy OUL został przywrócony w posiadanie. OUL. O jednym można na pewno powiedzieć z całej tej historii, że ludzie, którymi się tutaj zajmujemy, byli bardzo mocno związani z tą nieruchomością.
Pani Maria mieszkała w domu przy ulicy Mazowieckiej do końca życia. Zmarła tam, mając prawie 100 lat. Kiedy skończył się PRL, nieruchomość stała się własnością gminy. Aż do 2007 roku dzieci i wnuki pani Marii płaciły za wynajem domu czynsz na rzecz miasta. Najdłużej mieszkał tam najmłodszy z rodziny, pan Kazimierz.
Oni tak cały czas mieszkali tam. Dopiero zaczęła się ostra sprawa, kiedy wyrzucili tego wnuczka najmłodszego babci, bo mieli budować coś.
To wtedy przyszli won wszystkich. Powiedzieli, że tutaj do rozbiórki, do skansenu mieli to przenieść i nie było rozmowy i koniec. I tak do ostatniego dnia tutaj mieszkałem.
Ile lat tu pan mieszkał?
60 lat. Dla nas dali mieszkanie aż na Dojlidach tam, gdzie te. No i później już sprawa była i nam dali mieszkanie takie, te co teraz mieszkam. No ale zdążyli syn umrzeć i żona umrzeć. W bloku to nie to co tutaj. Bo tutaj pieski nasze pochowane co biegały po ulicy, a gołębie to tutaj stał. Tutaj o taką gdzieś stał gołębik, a gołębie posprzedawali.
Miasto nie ma pieniędzy, by uratować dom.
Wcześniej był plan, aby przenieść ten budynek do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, ponieważ jednak koszty tego przedsięwzięcia okazały się bardzo wysokie. Na oczekiwaniem Podlaskiego Muzeum było, aby to miasto je pokryło. No my po prostu nie mamy takich pieniędzy, aby móc na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja, aby tę nieruchomość sprzedać.
Rodzina pani Marii nie ma do niego praw.
Nikt nie myślał o tym, żeby to, wie pani, zagarnąć, żeby to było nasze. No.
Zostały dwa domy. Został dom na Poleskiej. Wróciła ciotka z Syberii. W tym domu mieszka. Wałachów nie ma.
no to czuła się, że to nie i to była bardzo uczciwa kobieta i prawdopodobnie może z tego powodu oddała to wszystko. Także moralność nasza nie pozwala na to, żeby nawet starać się dla tej rodziny w jakiś sposób odzyskać ten dom, ewentualnie jak jest szansa kupić.
Zabytkowy budynek w centrum miasta chcieliby kupić architekci. Podlaska Izba Architektów widziałaby tam swoją siedzibę, mówi jej przewodniczący Marcin Marczak.
Potrzebna jest nam nowa siedziba, na pewno to rozważymy. Na pewno będę musiał też porozmawiać z miastem, jak oni to widzą. Sam zakup to jedno, ale później można tą kwotę pomnożyć razy 3, razy 4. Więc na ten moment bez żadnych dofinansowań nas na to po prostu nie będzie stać. Tylko no, nie chcemy się porywać z motyką na słońce. Bo tak jak wspomniałem, zakup to jedno, ale doprowadzenie tego do stanu używalności to drugie.
Jeżeli nie znajdzie się żaden chętny, to będzie oznaczało, że cena jest za wysoka i wówczas trzeba będzie myśleć o pewnej weryfikacji. Na razie cena, którą zaproponowaliśmy, cena wywoławcza, to jest 560 tysięcy złotych. Zobaczymy, jakie rozstrzygnięcie przyniesie przetarg.
Jeszcze kilka lat temu w centrum Białegostoku było kilkadziesiąt drewnianych domów. Większość rozebrano, niektóre spłonęły. Otoczone ogródkami drewniane domy zastępuje asfalt i beton. Prawo ochroni zabytki, nakazuje właścicielom dbać o ich zachowanie. Ale kara za brak tej troski jest wielokrotnie niższa niż cena działek, na której stoją. Tak odchodzi pamięć.
Co drugi dzień tędy idę. To inny raz, jak taki zły humor, to przyjdę, postoję tutaj na tym podwórku, popatrzę i zawsze mówię do mamy, babci, do taty, żeby opiekowali się nami. No, lepiej to dużo. Pomimo tyle lat już rodzice nie żyją, ale nie ma takiego dnia, żeby człowiek nie wspominał.
Ja widzę jeszcze, jak on był taki w dobrym stanie.
100 osób, góra, dół, wesele się bawi. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, a było ich więcej podobno. No i takie spotkania rodzinne, jak wspomina siostra, że na przykład jak były czyjeś imieniny, no to już cała familia musiała siedzieć i śpiewali gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię powodą.
Patriotyczne piosenki też się śpiewało, legionowe, nielegionowe, na cały regulator głośno.
Dom pusty.
Już tyle lat.
Ja za każdym razem jak jadę, no widzę i takie jest.
To też przeżywam, mówi, popatrz i stoi pusty, a ja bym mieszkał.
Ja nigdy to nie przychodziłem, jak się wyprowadziłem. A jak przyszedłem, tak wszystko się przypomniało. Najgorzej to te schody. Tam stare się siedziało.